Antoni Ferdynand Osendowski, Orlica. Powieść z życia górali Wysokiego Atlasu. Rozdział pierwszy. Na starej drodze karawanowej. Pomiędzy Tarudantem a hiszpańską kolonią Sidi Ifni istnieje stara droga karawanowa. Przechodzi ona wąskimi dolinami, przecinającymi ostatnie uskoki dwóch grzbietów. Od południa Antyatlasu, od północy Wysokiego Atlasu. Droga ta niegdyś była bardzo uczęszczana przez kupców, ponieważ tymi dolinami przedzierali się oni ze swoimi wielbłądami z Maghrebu na brzeg Atlantyku i dążyli dalej na południe do Senegalu, po kość słoniową, po towary podzwrotnikowe i po czarne, niby z hebanu rzeźbione, rosłe i płomienne niewolnice o spiżowych piersiach, białych zębach i oczach o złocistym, namiętnym połysku. Od 5 lat karawany nie suną już tą drogą, gdyż wytknięto inne szlaki, krótsze i dogodniejsze. Pewnej nocy starą drogą karawanową posuwał się mały oddział konny. Byli to jeźdźcy ze szczepu Szleu. Można było ich poznać od razu, z orlich nosów, szlachetnych rycerskich rysów twarzy i postaw, a także z długich włosów, zwisających kosmykami spod białych zawojów. Jeźdźcy mieli piękne konie górskie o cudnych, kościstych głowach i cienkich, śmigłych nogach, a byli dobrze uzbrojeni w długie, skałkowe karabiny ozdobione srebrem i perłową masą, prochownice z cyzelowanej miedzi, haftowane, skórzane sakwy czakras z pełnymi ładunkami kul i zapasami krzywe kumia, obosieczne, do sierpów podobne handżary. Oddział posuwał się szybko naprzód i białe, lekkie burnusy jak skrzydła drapieżnych ptaków miotały się nad pochylonymi do końskich karków jeźdźcami. Gdy droga wcisnęła się w głęboki wąwóz wcinający się w spadki Dżebel Orak, jeźdźcy wstrzymali konie, zeskoczyli z siodeł i zwróciwszy rumaki pyskami ku wyjściu z wąwozu, wydali krótki, chrapliwy krzyk. Wierzchowce nawykłe do głosów swych panów wspięły się na zadnie nogi i jak strzały wypuszczone z łuku pomknęły przebytą już drogą do domu. Jeźdźcy tymczasem obejrzeli miejscowość i ukryli się za kupami z wałów skalnych i w wyrwach z obydwu stron drogi. W wąwozie zaległa i zaczaiła się cisza. Najbardziej czujny człowiek nie zauważyłby obecności 8 uzbrojonych ludzi czyhających za skałami. Razbenhogar! Rozległo się ciche wołanie spoza kamieni.
Co powiesz, Achmedzie? Odpowiedział jeden z zaczajonych Szleu.
Czy dobrze wybraliśmy miejsce na zasadzkę?
Lepszego nie znajdziemy na całej drodze, odparł Raz i zapytał. Czy wygodne macie do strzału kryjówki, towarzysze? Zupełnie dobre, odpowiedzieli inni. Widzimy z nich drogę aż do zakrętu nad potokiem.
Niebezpieczne nasze przedsięwzięcie, rozległ się niepewny głos Achmeda.
Nie mówiłem tobie, Achmedzie, że jest ono bezpieczniejsze od odwiedzenia kawiarni lub strzału do zająca, odparł Raz. Jeżeli jednak boisz się, to lepiej zmykaj póki czas.
Nie boję się, zaprotestował Achmed, ale nie chcę popaść w ręce wielkiego Kaida, księcia Glaoui, który z ramienia sułtana i Francuzów rządzi górami i przysięgał, że nawet kobieta i dziecko mogą bezpiecznie przechodzić drogami górskimi. W zeszłym roku, gdy około Amizmis górale Sus napadli na jakiegoś kupca, Kaid schwytał ich, kazał ściąć i głowy ich wywiesić na murach swej stolicy w Tarudant.
To inna rzecz, zaśmiał się któryś ze Szleu. Tu napadniemy na karawanę hiszpańską. Dąży ona bez przepustki wielkiego Kaida i bez eskorty jego spachisów. Nikt się o losie tej karawany nie dowie, chyba po roku albo po dwu, gdy szakale i hieny zatrą resztki śladów. Bądź dobrej myśli, Achmedzie.
Znowu zapanowała cisza i przez wąwóz przemykał się tylko lekki wietrzyk, szeleszcząc w zaroślach suchych tamaryndów i aloesów. Razbenhogar, 30-letni, silny i zwinny człowiek, siedział w pierwszej kryjówce kierując całą wyprawą. On to miał podać sygnał do napadu, wypuszczając pierwszą kulę.
Raz wyciągnął się wygodnie pośród kamieni, swój karabin oparty na skale skierował na drogę, czekał i myślał. Dusza jego błąkała się w tej chwili w rodzimych górach około Kazby, wielkiego warownego gmachu z grubymi murami, wieżycami i potężną bramą. W Kazbie mieściła się cała wieś, gdzie dom stał przy domu, gdzie przez wszystkie mury przechodziło szerokie, ciemne przejście, łącząc wszystkie budynki w jedną całość, przypominającą ul z labiryntem woskowych komórek. Góral widział swój dom, a w nim Czar Azizę, najpiękniejszą z kobiet w całej okolicy. Pojął ją za żonę dopiero 2 lata temu, a był szczęśliwy, jak tylko może być szczęśliwy człowiek, którego kocha góralka Szleu. Raz uśmiechał się do żony, gdyż widział ją wiotką i zgrabną jak sarna, szybko idącą z dzbanem na ramieniu do źródła po wodę. Szła prawie nie dotykając sprężystymi nogami różowej ziemi, lekko się kołysząc w wąskich, silnych biodrach. Dumnie niosła wysoką, wybujałą pierś i piękną głowę, o oczach jak gwiazdy i ustach podobnych do płatków czerwonego oleandru. Raz kochał i był kochany. Gdy myślał o pieszczotach Czar Azizy, dreszcz biegł mu po grzbiecie i postawach. Zaczął nadsłuchiwać, gdyż wydało mu się, że dolatuje go głos żony śpiewającej starą piosenkę góralską. — Czy uda nam się dziś? — zapytał cichym głosem siedzący obok niego Achmed. Raz drgnął i odpowiedział — Incha Allah, jak zechce Allah. Tymczasem do mroku nocy wlewać się zaczęły niewidzialne potoki szarych cieniów, później białawych, spływających z gór. Zachichotała gdzieś zupełnie blisko błąkająca się w górach hiena, zaszlochała para szakali, gwizdnęły budzące się ptaszki, a z ich ostatnim piskiem wierzchołki gór różowieć się zaczęły. Świtało. Upłynęła jeszcze godzina i wąwozem przemknął szakal, trwożnie się oglądając. Wtedy raz podniósł się, obejrzał karabin, podsypał prochu na panewkę, umocował się na kolanach i cicho zakwilił jak jastrząb. Głucho szczęknęły w wąwozie odwiedzione kurki karabinów. W pół godziny później w końcu wąwozu zaczerniły się jakieś postacie. Bystre oczy Rasa dostrzegły obładowane wielbłądy. Szły po 2 i po 3 w rząd, wyciągając się powoli na wąskiej drodze w długi sznur. Z tyłu jechało kilku jeźdźców. Raz przepuścił wielbłądy, a gdy przed skałą, gdzie się czaił, zjawiła się gromadka jeźdźców, wystrzelił. Zawtórowały mu karabiny towarzyszy. 2 jeźdźców spadło z koni, reszta zawróciła i zaczęła umykać. Karawana dostała się w ręce Szleu. Wybiegli więc wszyscy ze swych kryjówek na drogę i zaczęli łapać wielbłądy, rozwiązywać wory i paki, przeglądając zdobycz. Byli tak pochłonięci pracą, że nie od razu mogli zrozumieć, co się stało, gdy rozległy się nowe strzały, po których Achmed i 2 innych górali upadło i zaczęło kopać ziemię nogami. Raz obejrzał się i ujrzał 15 jeźdźców, szybko mknących drogą i wymachujących karabinami. Nie namyślając się ani chwili, góral porwał swoją strzelbę i jął jak żbik wspinać się na skały, kryjąc się wśród nich i czając, obsypywany kulami eskorty broniącej karawany. Widział, jak jeden po drugim padali jego towarzysze, rozpraszający się w różne strony niby stadko spłoszonych myszy. Raz dotarł nareszcie do szczytu góry i tu się zaczaił. Słuchał długo i bacznie, lecz pościgu nie było. Wytknąwszy głowę spoza skał, zobaczył ogon karawany wychodzącej już na obszerną płaszczyznę za wąwozem. Na drodze zaś raz nie dojrzał ciał zabitych towarzyszy. Zabrali ich ze sobą, domyślił się góral. Źle. Teraz dowiedzą się, która kasba dokonała napadu. Nie mogę powracać do domu, bo utnie mi wielki kajt głowę. Nie chciał Allah dopomóc przedsięwzięciu Rasa. Jakieś złe i ciężkie przeczucia ścisnęły serce górala. Ześliznął się z gór na drogę, gdzie padli jego towarzysze. Znalazł tu kałuże krwi i ślad ciał wleczonych po piasku. Zabrali zabitych czy rannych ze sobą, przeklęci kupcy, zamruczał Raz Ben Hogar i głęboko się zamyślił. Cały dzień spędził wśród skał przy małym źródełku, które z trudnością odnalazł. Raz był doświadczonym myśliwym, od dawna wałęsającym się po górach Atlasu o głodzie i chłodzie, więc umiał sobie radzić. Wynalazł kilka sterczących z ziemi gołych łodych kemii i zaczął je wyciągać. Roślina ta posiadała długie i grube korzenie, którymi szukała dla siebie wody na wielkiej głębokości pod ziemią, jak prawdziwa mieszkanka pustyni. W ten sposób raz zaopatrzył się w paliwo, po czym przygotował sobie strawę. Miał bowiem w swojej sakwie kawę, kociołek i duży placek keseras, upieczony rękoma czar Azizy. Przespał się do wieczora, a po modlitwie o zachodzie słońca ruszył ku domowi. Szedł lekkim, sprężystym krokiem, nawykłym do szybkiego chodzenia. Szedł aż do wschodu słońca. Po modlitwie porannej przebrnął rzekę Sus i zapadł w góry. Tu się zaczaił około źródła płynącego w pobliżu jakiejś wioski. Narwał sobie dojrzałych oliwek i parę granatowych owoców. Napełnił kociołek wodą i wlazł w gęste zarośla fig berberyjskich. Musiał przeczekać dzień, aby po nocy przekraść się do swojej kasby. Wiedział, że w nocy, gdy bramę zamknie wiejski kadi, wójt, stary Ahmed el-Azuin, do kasby nikt się już nie dostanie, gdyż podług prawa do wschodu słońca wejście i wyjście było surowo zakazane. Raz postanowił więc wyśledzić i rozmówić się z żoną, gdy ona pójdzie rano do studni po wodę. Tak też uczynił. Dzień cały przespał, całą noc znowu szedł i gdy ujrzał nareszcie na jasnym niebie ciemne kontury wieżyc i murów kasby, prześliznął się przez gaje oliwne ku małemu białemu budynkowi o półokrągłej kopule i zębatych ścianach. Była to kubba, grobowiec świętego człowieka Sidi Ali el-Slimana, który żył niegdyś w kasbie i był kadim przed wiekami. Obok kubby mieściła się głęboka studnia z czystą i cudotwórczą wodą, którą co dzień nabierała w dwa wielkie dzbany gospodarna czar Aziza dla domu. Wkrótce potem, jak zamilkły nawoływania starego muezzina do modlitwy porannej, z kasby wyszedł tłum kobiet i skierował się ku studni. Z daleka już raz rozpoznał swoją żonę. Była najzgrabniejsza, szła najlżejszym krokiem i była najpiękniejsza. Czar Aziza, umiłowana na całe życie, szepnął raz, czując jak serce mu zaczęło gwałtownie kołatać w piersi. Wkrótce kobiety przeszły blisko od zaczajonego rasa, a wtedy on dojrzał pochmurne, strwożone oczy Azizy i jej piękną, bladą twarz. Niosła tylko jeden dzban. Drugi pewno stłukła, domyślił się Szleł. Gdy kobiety, nagadawszy się dosyta przy studni, szły z powrotem, raz zauważył, że Aziza szła na ostatku i bacznie rozglądała się dokoła, trzymając dzban na lewym ramieniu. Raz gwizdnął z cicha. Kobieta drgnęła i obejrzała się w jego stronę. Po chwili, założywszy wolną rękę za siebie, uczyniła jakiś znak. Raz uśmiechnął się radośnie. Mądra i przebiegła jak orlica, szepnął namiętnie. Wiedział teraz, że zobaczy się z żoną. Istotnie, w porze obiadowej, gdy wszyscy siedzieli w swoich domach w otoczeniu rodziny, Aziza, klucząc po gajach i ogrodach, przyszła do niego. Bądź pozdrowiony, panie mój i mężu, zawołała z wybuchem, rzucając mu się w objęcia i mrużąc swoje promienne oczy pod jego namiętnymi pocałunkami. Już wiem o wszystkim. Dziś po spytkach umarł ostatni z twoich towarzyszy, Hadż ben Abmar, wyznawszy wszystko przed wielkim kaidem. Wiedziałam, że ty nie zginiesz, bo jesteś śmiały jak sit, lew i chytry jak lis. Wiedziałam, że przyjdziesz i czekałam na ciebie raz. Nie możesz jednak powracać do kasby. Kadi dostał rozkaz schwytać ciebie i odstawić na sąd do Tarudantu. Uciekaj. Przyniosłam ci kilka keseras, kawałek mięsa i cebuli. Uciekaj jak najprędzej i pamiętaj, że będę czekała na ciebie, chociażby do starości. Bywaj zdrów, niech Allah prowadzi ciebie szczęśliwie. Gdy zapomną ludzie o wypadku, a ty znajdziesz bezpieczne schronisko dla nas obojga, przybędziesz tu i zabierzesz stąd swoją Azizę, swoją żonę i niewolnicę, cień twego ciała i cień twojej duszy. Idź już, w imię Allaha. Nastąpiło krótkie pożegnanie. Rasowi łzy ścisnęły gardło, gdy odchodząca Aziza rzuciła nań ostatnie spojrzenie. Smutek niezgłębiony i rozpacz dojrzał mężczyzna w pięknych oczach ukochanej. Jednak nie było czasu do namysłu. Czając się w krzakach, przypadając za kamieniami, dążył w góry, jeszcze nie wiedząc, dokąd pójdzie i jakie będą ich losy. Wkrótce już góral drapał się na strome spadki porosłe gęstym lasem Adrar i krzakami oleandrów. Gdy podniósł głowę, ujrzał szczyty Atlasu. Połyskiwały i lśniły się bielą śniegów, wołały go do siebie głosem niezmąconej ciszy i wielkiego spokoju. Rozdział drugi. Włóczęga. Raz, dopiero przed wieczorem, zatrzymał się w głębokiej kotlinie górskiej. Zbiegały się tu zewsząd zbocza głównego grzbietu Atlasu, od dołu porośnięte krzakami i drzewami, wyżej wysoką i soczystą trawą, a jeszcze wyżej połyskujące barwnymi skałami uwieńczonymi turbanem ze skrzących się lodowców. Raz spędził noc przy małym ognisku, rozpalonym między skałami. Słyszał nieraz, budząc się co chwila, jakieś głosy niewyraźne i chrapliwe. Muflony, domyślił się Szleu, jutro zapoluje na nie. Gdy tak myślał, czujnym uchem zaczął łowić jeszcze inne dalekie odgłosy. Dolatywały one z rzadka, lecz stawały się coraz wyraźniejsze. Było to głuche, ponure miauczenie, przerywane niby głośnymi westchnieniami. Raz podniósł głowę i nadsłuchiwał czujnie, zrozumiał bowiem, że niebezpieczny sąsiad krąży dokoła jego kryjówki. Miauczenie i coraz głośniejsze westchnienia zbliżały się szybko, lecz wkrótce umilkły. Wtedy raz wyraźnie poczuł, że ktoś groźny i gotowy do napadu przygląda się mu, nie spuszczając z niego źrenic. Szleu porwał za karabin, a potem cisnął do ognia kubkę suchej trawy i gałęzi. Ogień z trzaskiem i sykiem buchnął wyżej, a jego czerwone cienie pobiegły daleko i drgać poczęły na pogrążonych w ciemnościach skałach. Raz usłyszał wtedy miękki bieg zwierza, szmer toczących się z góry kamyków i wkrótce zapanowała cisza. Czyżby pantera miała tu swe legowisko, a jam tu wlazł nieproszony niby do zajazdu w sąsiedniej wiosce? Pomyślał człowiek, zawijając się w swój burnus i kładąc się przy ognisku. Tak spędził swoją pierwszą noc włóczęgi Raz Ben Hogar, mieszkaniec Kazby z Ued Tawdift i najlepszy strzelec z całej okolicy. Przed świtem Raz zalał wodą ognisko i wyruszył na polowanie. Pamiętał kierunek, skąd dochodziły go głosy muflonów i skierował się w góry, idąc łożyskiem małego potoku płynącego spod śniegu bielejącego na szczytach grzbietu. Minął pasmo lasów i krzaków i wyszedł na spadki pokryte wysoką trawą i drobnymi krzaczkami kwitnących różaneczników. Góral szybko przecinał piękne łąki szmaragdowej trawy z bukietami barwnych kwiatów i szemrzącymi strumykami i ostrożnie się rozglądał. Nareszcie dojrzał stadko muflonów. Potężny stary samiec o wspaniałych rogach, niby wykutych z ciemnego kamienia, stał na czatach. Samki i młódź pasły się dokoła, spokojnie skubiąc trawę. Raz zaczął się skradać, przypadając do ziemi i czołgając od kamienia do kamienia, od łogu do łogu. Muflon zwęszył jednak zbliżającego się myśliwego, a może jakiś kamyk, obsuwając się spod kolan Rasa, zdradził jego obecność. Baran wydał krótki, trwożny ryk i po chwili całe stado pędziło już w szalonym biegu w góry, przesadzając wysokie zwały kamieni i szerokie szczeliny. Raz ścigał muflony i znowu podszedł je. Udało mu się podkraść o jakieś 50 kroków do najbliższych zwierząt. Wymierzył starannie i chciał już strzelić, gdy stado w największym popłochu zaczęło uciekać, mknąc wprost na Rasa. Myśliwy strzelił i jeden z młodych samców potoczył się na dół, porywając ze sobą większe kamienie i zsuwające się lawiny drobnych odłamków i piasku. Nagle pomiędzy skałami mignęło coś żółtą skórą w czarne plamy. Była to pantera. Raz, nie namyślając się, śpieszył się z nabiciem swojej strzelby, aby być przygotowanym do możliwego ataku drapieżnika. Pantera tymczasem znikła Rasowi z oczu. Rozglądał się, na próżno szukając jej dokoła. Myśliwy sądził, że drapieżnik uciekł, spostrzegłszy człowieka. Poszedł więc w tę stronę, gdzie stoczył się nad nową wozu postrzelony przez niego muflon. Ślizgał się stromym spadkiem góry, skakał przez szczeliny jak kozioł skalny i zbiegał coraz niżej i niżej. Nagle zatrzymał się jak wryty, bo usłyszał tuż przed sobą głuche mruczenie, a w chwilę później ryk. Raz ledwie zdążył podnieść do ramienia karabin i strzelić, gdy pantera zaczajona za odłamkiem szarożółtej skały zrobiła szalony skok. Kula ugodziła bestię już w locie. Upadła i jęła potwornymi pazurami szarpać darninę, rozrzucając dokoła ziemię, trawę i drobne kamienie. Raz jednak nie zdążył jeszcze na nowo nabić swej strzelby, gdy pantera oprzytomniała, zebrała pod siebie łapy i płaszcząc się na ziemi przygotowała do skoku. Szleu odrzucił nienabity karabin i porwał za swój krzywy nóż. W tej chwili pantera runęła na człowieka. Rozpoczęła się walka na śmierć i życie. Zwinny raz wymknął się panterze, rażąc ją nożem. Drapieżnik obficie broczył krwią, lecz ataku nie przerywał, usiłując wskoczyć na piersi lub na grzbiet myśliwemu. Widząc, że pantera słabnie, raz przyjął wreszcie atak. Gdy łapy drapieżnika dotknęły jego ciała, schylił się i wbiwszy krzywe ostrze kumi, wyprostował się, pociągając nóż do góry. Pantera z rozwalonym brzuchem i wypadającymi wnętrznościami runęła jak rażona piorunem, lecz zdążyła zadać ostatni cios wrogowi. Od tego ciosu wszystko zakołowało przed oczami Rasa. Wszystko się pokryło czarną mgłą. Myśliwemu zapadła się pod nogami ziemia i potoczył się na dół nieprzytomny, zlany krwią. Widocznie Allah gniewnym okiem spoglądał na Rasa, gdyż spotykał go zawód po zawodzie. Słońce zakończyło swój obieg dzienny i znikło za górskimi szczytami na zachodzie. Długie cienie zaczęły się ciągnąć przez łąki ku wąwozom i wylewać się do nich ciemnymi potokami, napełniając je mrokiem i wilgocią. Leżący na dnie głębokiego jaru Ras dopiero wtedy po raz pierwszy dźwignął się z zalanej krwią trawy. Dźwignął się i znowu upadł na wznak, blady i wyczerpany. Wkrótce jednak uczynił nowy wysiłek, jęknął cicho i usiadł. Jął macać drżącymi dłońmi głowę, boki, nogi i pierś. Drgnął, ujrzawszy straszliwą ranę na piersi. Skóra i mięśnie były zerwane potężnym uderzeniem pazurów i wisiały jak czerwone strzępy łachmanów, zupełnie podobne do przesiąkniętych krwią skrawków poszarpanego burnusa. Rana piekła i dotkliwie bolała, przy najmniejszym ruchu powodując omdlenie. Silny Ras, walcząc ze słabością, czołgał się dnem wąwozu, szukając wody. Już nocna mgła pełzła z gór na dno wąwozów, przepaści i jarów, gdy ranny doczołgał się do potoku, wartko biegnącego śród kamieni. Ras, omdlewając z bólu i gorączki, obmył rany, zanurzył rozpaloną głowę do wody, napił się i znowu padł na wznak, ciężko oddychając. Zemdlał. Lecz omdlenie wkrótce przeszło w sen. Niespokojny, gorączkowy sen. Gorączka zmieniła się w dreszcze, wstrząsające całym ciałem rannego. Straszne sny i widziadła dręczyły górala. Raz miotał się, krzyczał i jęczał. Coraz częściej widział przed sobą piękną, bladą twarz czar Azizy. Schylała się nad nim i skarżyła się, że ktoś krzywdzi ją. Nastaje na jej życie, prześladuje i gnębi. Widzenia te były tak żywe, że raz zerwał się i pobiegł, krzycząc: idę, idę, Azizo, obronię cię, zemszczę się. Próżno szukał dokoła siebie karabinu i noża. Klął i szukał, aż nagle błysnęło mu wspomnienie o walce z panterą, gdy to odrzucił od siebie karabin, a swoją wierną kumia zostawił w ciele zabitego zwierza. Czekaj, Azizo, czekaj! Piękna, umiłowana czar, obronię cię gołymi rękoma. Zębami przegryzę gardziele tym, co krzywdzą ciebie, moją żonę. Nic nie widząc i nic nie zaznając, biegł, padał, lecz znowu się podnosił i biegł dalej. Nareszcie potknął się o kamień i zaczął się staczać coraz niżej i niżej, uderzając się głową o kamienie i drapiąc sobie twarz i ręce o gałęzie krzaków. Zemdlał. Noc minęła, wyjrzało słońce i stało już wysoko, lecz Ras wciąż leżał nieruchomo, do trupa podobny, bielejąc w trawie poplamionym krwią burnusem. Gdy słońce zaczęło przypiekać straszliwie, raz poruszył się kilka razy i usiadł, podtrzymując rękoma pękającą z bólu głowę. Umrę, jęknął. Umrę i nigdy już nie nasycę oczu swoich pięknością Azizy. Nigdy nie wyjdę z tego wąwozu. Ranny zaczął się oglądać i nie mógł zrozumieć, w jaki sposób dostał się tu na drogę, ponieważ nie pamiętał, że biegł dnem wąwozu, aż upadł i stoczył się z pochylonych spadków do podnóża gór, gdzie przechodziła droga, którą wożono zwykle drzewo i węgiel z atlasu. Podnieść się jednak raz nie mógł. Słaby był i przed oczami latały mu zielone i czerwone płatki. Zaczął więc czołgać się na brzuchu i kolanach od strumyka, gdzie trochę oprzytomniał. Siły zwolna mu powracały. Odpocznę i ruszę do domu. Niech mnie sądzą i stracą, lecz muszę ujrzeć żonę i być pogrzebany jak prawdziwy mumen, prawdziwy muzułmanin. Nie miał jednak sił, aby się podnieść i iść. Mógł tylko czołgać się, pełznąć, jęcząc i omdlewając z bólu i zmęczenia. Pełznął więc w stronę szczytu Sahricz, od którego zaczynała się właściwa droga do jego wsi. Przeczołgawszy się około 100 kroków, zemdlał z wyczerpania. Obudził się od przyjemnego zimna i nagle ustającego bólu. Ujrzał nad sobą jakiegoś starszego człowieka w białym zawoju na głowie. Człowiek ten przemywał mu rany na głowie i piersi i przykładał jakieś ziółka, które wyjmował ze skórzanego woreczka wiszącego na pasie. Obok stał osiołek z 2 torbami przerzuconymi mu przez grzbiet. — Kim jesteś? — spytał raz słabym głosem, usiłując podnieść głowę. — Leż! — rzekł rozkazującym głosem starzec. — Jestem Abd er-Farut, kahin, czarownik i hakim, lekarz. Mieszkam tu w górach. Jeździłem na poszukiwanie ziół magicznych i leczniczych i znalazłem ciebie, omdlałego. Rany twoje są niebezpieczne, gdyż pazury Nemera, pantery, o tej porze roku są pełne jadu. Zawiozę cię do swego domu, gdzie musisz długo leżeć, aż się wyleczysz. Inaczej śmierć. Stary czarownik napoił rannego zimną wodą źródlaną, owiązał mu szmatami oderwanymi od burnusa rany i z wielkim trudem wsadziwszy go na osiołka, ruszył z rasem w drogę. Osiołek zszedł niebawem z drogi i zaczął się wspinać spadkami gór. — Gdzie mieszkasz, Sidi, człowieku znamienity? — zapytał raz. — W grocie szakali — odpowiedział starzec. — Francuzi ściągają lekarzy berberyjskich, a wielcy kajdowie dopomagają im w tym. Muszę się kryć, mieszkać na odludziu, lecz wierni znają siłę leków moich i znajdują moją kryjówkę.
Słyszałem o tobie nieraz, Sidi Abd er-Ferut, szepnął raz słabym głosem. Jesteś dobroczyńcą ludzi cierpiących i moim teraz. Jakżeż ci się odwdzięczę?
Stary hakim zamyślił się. Milczał długo, aż rzekł: opowiedz mi, co ci się przydarzyło. Raz opowiedział o zajściach ostatnich dni, a więc o nieszczęśliwym napadzie na karawanę, o śmierci towarzyszy, o grożącej mu zemście wielkiego kajda Glaui, o porzuconej żonie i o wypadku na polowaniu. — Zabiłeś młodzieńcze panterę! — wykrzyknął stary. — Możesz mi się od razu odwdzięczyć za pomoc i leki. Czy jesteś dość przytomny i silny, aby przypomnieć sobie miejsce, gdzie leży zabity przez ciebie zwierz?
— Jeżeli znajdziesz czerwone skały Dżurf, wskażę ci to miejsce, Sidi — odparł raz.
— Czy czujesz w sobie dość siły, aby dojechać tam? — pytał niespokojnie hakim.
— Myślę, że tak. Czuję się silniejszym teraz i ból mi nie dolega — rzekł ranny.
— No to jedziemy, bo gdy drugie słońce zajrzy zabitej panterze w oczy, straci ona siłę magiczną — objaśnił starzec. — Musimy się śpieszyć.
Raz dopomógł czarownikowi wyszukać zabitego zwierza. Starzec był uszczęśliwiony i od razu wziął się do roboty. Wydłubał panterze oczy, wyrwał jej niektóre kły i pazury, wyciął serce i worek żółciowy i w końcu zdarł z grzbietu duży kawał skóry.
— Co będziesz, Sidi, robił z tym wszystkim? — pytał zdziwiony raz.
Abd er-Ferut usiadł przy nim i starannie zawijając w szmaty swoje skarby, objaśnił. Potrzebne mi to było od dawna na talizmany, na najbardziej potężne herc przeciwko ranom i śmierci od kul i noża, na podniecenie odwagi, a żółć na lekarstwo dla synów sułtana. Żaden z hakimów i kahinów w Mahrebie nie posiada takiego skarbu, jaki trafił dziś w moje ręce. Niech Allah wynagrodzi ciebie, synu.
To ja musiałbym wyrzec te słowa przed tobą, Sidi,
odparł raz, całując podług zwyczaju starca w rękę i w połę jego burnusa.
Późno w nocy dowiózł stary czarownik rannego do swej jaskini. Zanim weszli do wnętrza, Hakim wyjął ze skrytki w skałach butelkę z olejem, nalał z niej do małej lampki kilka kropel, zapalił knot, a później oderwał od burnusa rasa pasemko przesiąknięte krwią.
Gdy wejdziemy do groty, gdzie, jak wiesz, zawsze mają swą siedzibę dżiny, duchy i demony, postaw na ziemi lampkę i spal na niej ofiary z własnej krwi, mówiąc 9 razy te słowa. Demrat i Afrit, Mudib el Ahmer Borkan. To powinno przebłagać duchy, będą one miłosierne dla ciebie, synu.
Raz uczynił tak, jak radził starzec i wkrótce leżał już na miękkim posłaniu w zimnej jaskini, gdzie cicho dzwonił strumyk wytryskający z piersi górskiej i potrzaskiwał ogień rozpalony przez czarownika gotującego strawę. Raz spędził 2 tygodnie w kryjówce Abd er-Ferhuta, czając się w głębi jaskini, gdy do lekarza przychodzili chorzy i potrzebujący jego rady nie tylko górale Szleu, Sus i Draa, lecz nawet berberowie z północy z ziemi Dukala, Chiadma i Ben Ahmer. Wkrótce ranny mógł już chodzić, więc pomagał swemu dobroczyńcy w poszukiwaniu i zbiorach drogocennych i magicznych roślin, używanych w lekach, talizmanach i amuletach, a więc henna, harmel, udn edfar, takandin, kerbiuna, aloes, korzeni dzikiego szafranu, kory drzewa adrar i setek innych traw, ziół, drzew i owoców. Łapał w sidła czubate dudki i sowy, polował na hieny i szakale, bo z mózgu, żółci, oczu i serca tych ptaków i zwierząt Abd er-Ferhut sporządzał czarowne, tajemnicze nufra, hedżab, herc, Jeduel i inne talizmany.